szkole to tylko o nauce i nauce, co? Cały czas się trzeba uczyć. No i niewielu dochodzi do poznania prawdy. Tej wspaniałej prawdy, że nasze życie to Chrystus. Ale dzięki Bogu jest liczba się coraz bardziej powiększa tych, którzy dochodzą do poznania tej prawdy, że to nie my mamy żyć, lecz Chrystus. I wtedy wiedzą, jak bardzo potrzebujemy Chrystusa. Druga Królewska, 6 rozdział. Czyżbyśmy mieli znowu mówić o siekierze? To jeszcze mamy powtarzać? Nie. Wiemy. Bóg dał nam się wynurzyć na powierzchnię po to, żebyśmy mogli widzieć niebo, abyśmy mogli się rozkoszować niebem, abyśmy mogli być szczęśliwi, wdzięczni Bogu za Jego łaskę. Abyśmy mogli się cieszyć naszym Królem, naszym Panem. Od 8 wiersza. Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po naradzie ze swoimi dostojnikami powiadał, w tym, a w tym miejscu stanę obozem. Mąż Boży wysyłał do króla izraelskiego wiadomość, wystrzegaj się, aby ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozują Aramejczycy. Posyłał więc król izraelski na to miejsce, o którym mu oznajmiał mąż Boży, ostrzegając go nie raz i nie dwa i miał się tam na baczności. Rzecz ta oburzała króla aramejskiego, zwołał więc swoich dostojników i powiedział do nich, czy nie możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Wtedy jeden z jego dostojników rzekł, nikt, panie mój, królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. On odpowiedział, idźcie, a wybadajcie, gdzie on przebywa, a ja wyślę ludzi i każę go pojmać i doniesiono mu. Oto jest on w Dotanie. Oto król aramejski ma kłopot, ma problem, bo co wymyśli przeciwko królowi izraelskiemu i jego armii, to nie może osiągnąć sukcesu, bo ktoś zawiadamia tego jego przeciwnika o jego zamiarach i jego przeciwnik umyka mu. Czyż nie jest to cudowne działanie Boga? Przecież wiadomo, że prorok nie wiedziałby, gdyby Bóg mu nie powiedział, bo proroka tam nie było. Ale Bóg mówił mu dokładnie to, co zamyślał ten król aramejski, żeby skrzywdzić Boży lud. A więc zawsze ta wiadomość docierała i było jasno, było wiadomo, tam nie chodź. Czytamy w Piśmie Świętym w 2 Koryntian 2,11 zamysły diabła są nam dobrze znane. Skąd zamysły diabła są nam dobrze znane? Czy na pewno są nam dobrze znane? Czy to, że czytamy Biblię, to już wiemy, jakie są zamysły diabła i my unikamy problemów i już nie wchodzimy w te problemy? W żadne problemy nie wchodzimy? W żadne? Czytamy Biblię, znamy to jest napisane. Już nas tam nie ma. Nikogo z nas tam nie znajdziesz. Gdzie nas wszystkich znajdujesz? No przed obliczem Bożym, wdzięcznych, zadowolonych, szczęśliwych, bo przecież wiemy, z Pisma się nauczyliśmy, że tam czyha na nas grzech. Po co więc tam mielibyśmy chodzić? Ale dlaczego tak wielu ludzi jest jednak tam? Jak myślicie? Ktoś im nie doniósł. Oni czytają o tym, że mają wroga, ale ktoś im nie doniósł o tym, co ich czeka w tamtym czy w tamtym miejscu. Im się wydaje, że oni mogą chodzić gdzie chcą i nic im się nie stanie. No i chodzą. Jakże chodzą i tu, i tam. I co się? Nic nie stało? Stało się. Czego nie mają? Nie mają miłości. Skąd więc zamysły diabła mogą być znane nam? Skąd? Jeszcze raz powtórzę. W każdym kraju, na tej ziemi, można powiedzieć, że prawie w każdym języku jest przetłumaczona Biblia. I gdyby to tylko zależało od czytania Biblii, to mnóstwo ludzi na ziemi nie chodziłoby w swoich grzechach. Dobrze, że mamy Biblię, dobrze, że możemy czytać. ale człowiek czytając nawet nie zobaczy tego, co czyta. Nie wyda mu się to ani niebezpiecznym, ani przeszkodą, którą należy minąć, a nie w nią wchodzić. Nie zanurzać się w zło, ale unikać zła. Zamysły diabła są nam dobrze znane, dlatego że Duch Święty mówi do Kościoła. A co Duch Święty mówi do Kościoła, to jest potwierdzone w Biblii. Ale kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do Kościoła. Bo mając swoją Biblię w swoim domu, możesz ją czytać ile chcesz. I nie zrozumiesz, gdzie czyha pułapka. Bez Ducha Świętego nie pojmiesz, gdzie diabeł cię oczekuje. I pójdziesz tam. I wejdziesz w to. I tam cię ogarną ciemności. I tam diabeł spowoduje, że stracisz cenność chodzenia w światłości. Uwikła cię. Okręci cię wokół tych wszystkich rzeczy. I spowoduje, że nie będziesz wiedzieć, gdzie jest prawidłowa droga. Rozumiecie, jeżeli weźmiemy Biblię i weźmiemy człowieka wierzącego i postawimy go przed Biblią, przed lustrem i ten człowiek będzie prawidłowo, szczerze, chcąc czytać Biblię, mówić wszystko, co jest rzeczywistością w życiu tego człowieka, to wiele byśmy słyszeli, jak człowiek mówi, ja czytam, że to jest złe, ale ja tam wchodzę i ja tam przebywam, ja tam jestem i z tego miejsca próbuję coś zrobić. Ale po co tam człowiek wszedł? Tak, dzieci bez rodziców, nie ma opieki, nie ma kto złapać za rękę, już poleciały, już się utaplały gdzieś, już gdzieś wykorzystały moment, żeby zrobić coś, czego rodzice nie chcieliby, aby te dzieci zrobiły. Czy my potrzebujemy wiedzieć, gdzie diabeł czyha na nas? Faryzeusze uczeni w piśmie, oni stanęli jako sędziowie wobec Jezusa Chrystusa. Arcykapłani i kapłani stanęli też z nimi. I kiedy stał pełen chwały Syn Boży przed nimi, oni ocenili go, że trzeba go zabić, trzeba go usunąć, bo on przeszkadza w Izraelu. Czytali Biblię, znali Boże Słowo. Znali Księgę Izajasza, znali 53 i inne rozdziały mówiące o tym, jak będzie żył Jezus Chrystus. Ale co zrobili? Kogo im zabrakło? Ducha Bożego. I oni i tak zrobili to. A jeśli znaki i wydarzenia mówiły przeciwko nim, to oni kazali przekupić ludzi, żeby oni kłamali, aby ich decyzje pozostały jako decyzje, które były niby od Boga. Tak uparty jest człowiek, który wejdzie w pułapkę, a potem próbuje z tej pułapki stworzyć bazę, że tam działa Bóg, a nie diabeł. To jest straszna rzecz, ale ona się dzieje. Czy gdy idziesz tą drogą pośród wielu przeciwności, gdzie czyha lew i ryczy z każdej strony, czy potrzebujesz Ducha Bożego, który by cię przeprowadził przez każdą sekundę twojego życia, żeby nie wpaść w pułapki zastawiane przez wroga? Czy twoja wiedza ci wystarczy biblijna, żeby uniknąć zasadzek? Widzimy mnóstwo ludzi z wiedzą biblijną żyjących w grzechu. Jakim? Podstawowym grzechu. Żyją dla samych siebie, a nie dla Boga. Bardziej troszczą się o swoje ja, niż o to, co Bóg chce naprawdę. I więcej widzą w innych zła, niż w sobie samych. Są w stanie ocenić, kto co złego uczynił, ale u siebie tego nie widzą. Co z tego, że mają Biblię, skoro ona w ogóle nie jest lustrem? Nie wstydzą się nawet swojego życia, ponieważ nie mają jak się wstydzić, ponieważ Duch Boży nie przekonuje ich o grzechu. A oni uważają, że są w porządku. Co z tego? A więc jak bardzo jest potrzebny ktoś, kto zawiadomi nas, diabeł czyha na ciebie. Chce cię złapać pułapkę. Czasami nawet Bóg pokazuje, przez kogo chce cię złapać pułapkę. Pokaże ci człowieka, którego diabeł będzie używał, żeby próbować cię wciągnąć pułapkę. A więc widzimy, że potrzebujemy informatora. Kogoś, kto widzi wszystko, i przed którego oczami nic nie stanie się skryć. Nawet narady tajemne diabła nie są w stanie zniknąć przed oblicza Ducha Świętego, który wnika, przenika wszystko i o wszystkim wie. Kto jest ojcem kłamstwa? Diabeł. Jeżeli on jest ojcem kłamstwa, to jak perfidne musi być kłamstwo, które czyha na nas z każdej strony, próbując nas zwieść, oszukać i wprowadzić w co? W odstępstwo od Pana. On jest ojcem kłamstwa, więc kłamstwo wygląda jak prawda. Ludzie wchodzą w nie i mówią, Bóg mnie prowadzi. Pamiętacie, jak Bóg prowadził ich do boju przeciwko naszym braciom? Bóg mówi przez proroka, stop. Odwróćcie się raczej i wróćcie z powrotem do swoich domów. Gdyby nie prorok, co by się stało? Diabeł by ich pociągnął do bitwy bratobójczej i oni by się powywijali. Ale Bóg zawiadomił i powiedział, stop, nie idź tam. Ja ciebie już tam nie prowadzę. Jakie to jest cenne. Ile rzeczy byśmy uniknęli, gdybyśmy słuchali, co Duch Święty mówi. Ale to jest łagodny, spokojny głos. I człowiek jest pod wpływem pewnych... Myśli sobie, że to kłamstwo, to jest taka pewna prawda. To musi być Bóg w tym. Ale co później jest, jaki jest owoc tego doświadczenia? I kiedy nawet owoc pokazuje, że tego Boga w tym nie było, to i tak człowiek uparcie będzie twierdził, no Bóg mnie tam posłał. Bóg mnie używał w tej sprawie. Tragedia. Ilu ludzi twierdzi, że za ich działaniem stoi Bóg, ale owoc zupełnie jest nieboży. Widzicie, diabeł nie tylko, że okłamie człowieka, ale jeszcze go upewnia o tym, żeby twierdził, że to jest Bóg. A więc diabeł chce być Bogiem, chce zasiąść jak Bóg, władać i żeby ludzie o nim mówili, że to Bóg. Nie dość, że kłamie, to jeszcze oni powoduje w nich to, że oni twierdzą, że on jest Bogiem, który nimi kieruje, który ich zbawia. A owoc? A co tam owoc? Ważne, że pewnym jestem, że to jest Bóg. Czy pewną? A czy na pewno Bóg? Ach, Słowo Boże może mówić inaczej, ale ja mam pewność, że to jest Bóg. A czy Duch Święty będzie działał wbrew Słowu? Przecież ono jest same napełnione nim. A więc musimy zwrócić uwagę. Każdy z nas potrzebuje informatora. Powiedzmy, że tam domownicy Chloi donieśli Pawłowi. To też był prawidłowy donos. Bardzo dobry donos, pomógł zastosować pewne środki. Ale tym głównym donosicielem, którego potrzebujemy nieustannie, żeby nam donosił, co jest w niebie i co się dzieje tu na ziemi, to jest Duch Święty. Bez Niego nie mamy wiedzy, którą potrzebujemy. Możemy znać Biblię, ale widzimy, że kiedy przychodzą doświadczenia i sytuacje, to nie Biblia nami kieruje. Ale co? Emocje. I to nakręcane emocje. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie pokonać naszych emocji. Nie mamy szansy. Nasze emocje są silniejsze i powodują w nas takie czy inne działania. Psalm 33, wiersz 10. Pan unicestwił plan narodów. Wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki. Zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Szczęśliwy naród, którego Bogiem jest Pan. Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Pan unicestwia zamysły wszystkich narodów. Choćby wszyscy przeciwko Tobie wystąpili i wymyślali z diabłem wszystko, co tylko możliwe przeciwko Tobie, żeby Cię zniszczyć, to Pan powie Ci o tym i przygotuje Cię na zwycięstwo nad tym wszystkim. Ale jeśli będziesz niszczyć głos Ducha Świętego, jeśli będziesz zasmucać Go i będziesz usuwać Go ze swojego życia, wtedy On umilknie i zostanie Ci tylko wiedza biblijna i oszustwo. I wtedy jest tragedia. Plan Pana, zamysł Pana niknie z serca, pojawia się inny zamysł i jest kłopot. Co z tym zrobić? Człowiekowi ogólnie jest ciężko przyznać się do grzechu. Ciężko przyznać się do wejścia w coś bez Boga. Tak jak dziecko uparcie twierdzi, że przecież Ty, mamo, mi to powiedziałaś, że ja mogę to robić. Tato, przecież ty mówiłeś, że to mogę robić. Tata może mówić, mama, kiedy ci to mówiłem? No, ale ja słyszałem, ty mówiłeś, że mogę iść tam. Tak samo wierzący człowiek silnie walczy o pozycję, którą osiągnął bez Boga. To jest tragedia. Można z tego wyjść, kiedy zacznie się z powrotem słuchać, co Duch Święty mówi. A on upewnia człowieka o tym, że odstępcy potrzebują się oczyścić, usunąć zło. On zawiadamia także o przegranej bitwie i o możliwości opuszczenia miejsca porażki, przejście do miejsca zawiadamiania przez Boga, co jest dobre, a co złe. Znamy te przykłady z Biblii, prawda? Znamy też osobiście ze swojego życia, w doświadczeniu, kiedy zrozumieliśmy i uznaliśmy, to nie byłeś, Panie, Ty. To potrzebuje oczyszczenia, a nie bronienia. Psalm 49. Ilu jeszcze ludzi dzisiaj chodzi według Ducha Świętego? Od 6 wiersza. Czemu mam się bać w dniach złych, gdy osacza mnie złość moich napastników, którzy polegają na dostatkach swoich i chlubią się mnóstwem bogactw swoich? Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Zobaczy bowiem, że mądrzy umierają, głupi i prostak pospołu giną i zostawiają obcym bogactwo swoje. Domy ich są grobami na wieki, mieszkania ich z pokolenia w pokolenie, chociaż imionami swymi nazwali kraje. Ale człowiek, choć żyje w przepychu, nie ostoi się. Podobnie jest do bydląt, które giną. Taka jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie. I taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Sela. Pędzą jak owce do otchłani. Śmierć jest pasterzem ich, ale prawi panować będą nad nimi z poranku. Zamysły ich będą unicestwione. Otchłań będzie ich mieszkaniem. Zamysły bezbożnych, stających przeciwko pobożnym, będą unicestwione. Nie powiodą się ich drogi, nie powiodą się ich zamysły, w których oni zamierzają zgubić sprawiedliwego, gdy sprawiedliwi są prowadzeni przez Ducha Bożego. Kogo Duch Boży prowadzi, ten jest dzieckiem Bożym. Widzimy to, żyjemy w warunkach, które widzimy. Wielu z ludzi zna Biblię, ale nie widzimy, żeby oni szli za Duchem Świętym. A gdy widzimy człowieka idącego za Duchem Świętym, widzimy go, jak osaczany jest przez wielu oskarżeniami i pomówieniami. Tak jak był z Jezusem, tak jest i dzisiaj. Biblia o tym mówi. Sprawiedliwy jest ohydą dla bezbożnego. Tak jak i bezbożność jest ohydą dla sprawiedliwego. Sprawiedliwy może walczyć o bezbożnego, żeby donieść mu o tym, że idzie złą drogą i że potrzebuje się upamiętać, ponieważ stanie przed sądem Bożym. Sprawiedliwy donosi bezbożnemu, że czeka go kara, jeśli się nie upamięta, i lepiej dla niego będzie upamiętać się i skorzystać z ofiary Syna Bożego i dać się oczyścić, nim umrze, żeby stanąć przed Bogiem czystym. Donosi prawidłowo, donosi to, co jest prawdziwe. My donosimy, ale to, co jest potrzebne do zbawienia. Zaś bezbożni donoszą nam coś, co jest przeciwko zbawieniu. Ich donoszenie zmierza ku temu, żeby zniszczyć sprawiedliwych, wyprowadzić ich z pola Bożego i wprowadzić na pole bezbożnych, gdzie bezbożność jest siana i bezbożni mają tam swoje uprawy i z nich się cieszą. Wspaniały Pan, czy widzisz, jak bardzo Go potrzebujesz? Czy zdajesz sobie sprawę, że bez Ducha Bożego nie podołasz sobie w chrześcijaństwie? Diabeł wzbudza pychę, dumę w ludziach wierzących, żeby oni puścili się Jezusa i żeby powiedział, ja wiem jak mam żyć. Diabeł czyha jak lew, ryczący na tych, którzy opuszczają Pana i idą swoją własną drogą. A to już jest droga bezbożnych, bo jedna tylko droga prowadzi do wieczności. Diabeł jest prawdziwy i autentyczny. I on ma wiele myśli, które posyła przeciwko dzieciom Bożym, żeby skusić ich i wprowadzić na drogę buntu przeciwko prawu Bożemu, przeciwko miłości, łasce i dobroci. Jeżeli chcemy wygrać w tej bitwie, potrzebujemy Pana. I to potrzebujemy Go nieustannie, żeby każdego dnia słuchać, co mówi Duch Święty. Bez Ducha Świętego my nie wiemy, po co tu przyszliśmy, chociaż mamy Biblię. Z Duchem Świętym wiemy, po co przyszliśmy, mając Biblię. Przynieśliśmy je dlatego, że tu jest Boże Słowo, które jest nam potrzebne do życia i pobożności, ale bez Ducha Świętego to Słowo dla nas nic nie będzie znaczyło, bo jesteśmy martwi dla Słowa. Ono jest żywe i skuteczne, ale człowiek bez Ducha jest martwy dla Słowa i nie słyszy tego, co mówi to Słowo, bo nie ma tego, który by doniósł to Słowo do serca człowieka i do umysłu człowieka. To Słowo z Biblii może czytać każdy człowiek, ale tylko ten, który ma donosiciela, Ducha Świętego, który wnosi to do serca, czytasz o tym w 2 Koryntian, który z tym Słowem wchodzi do serca, wtedy to Słowo zaczyna nas ożywiać i zaczynamy doznawać. To jest wspaniałe, chwała Bogu. To jest piękne, to jest prawdziwe. Bóg jest, niebo, a tam jest Bóg, który patrzy z góry na nas, na to niebo i na wszystko. On otacza sobą wszystko. Jesteś wdzięcznym Bogu, że możesz przyjść i Go chwalić, bo Duch Święty donosi Ci o tym, że Bóg jest w niebie i ogarnia sobą wszystko i Ty wierzysz w to. I dlatego stajesz i patrzysz na swoje życie. Jeżeli widzisz coś, co jest nieprawidłowe, przepraszasz Boga i oczyszcza się, bo On jest święty. Nie, rozumiesz, nie lekceważysz sobie tego, co mówi Bóg, bo to Słowo wnosi do Twojego serca Duch Święty. Bez Ducha Świętego człowiek jest martwy dla Słowa Bożego. Nic nie da, że ono jest. Może czytać, nic to nie zmieni. Potrzebujemy więc Pana, który by nas wprowadzał i napełniał chwałą swojej świętej obecności. Pewna to rzecz, że Duch Święty tylko może nas prowadzić w prawdę. W każdą prawdę. Prawdę o niebie, ale też prawdę o działaniu diabła. Zamysły diabła są nam znane dzięki Duchowi Świętemu. On nie tylko wprowadza nas w kosztowność ofiary Syna Bożego, to jest wspaniałe, w otwarte niebo, dzięki Jezusowi, w to, że On jest drogą, to jest wspaniałe, ale On też nas chroni przed zamysłami diabła. Pamiętacie, jak posłał kuzyna Pawła, żeby zawiadomił. On chroni, strzeże i przeprowadza. I co? Ciekawe, jak tam z tymi poszczącymi później było, co mieli nic nie jeść. Kłamcy. Przecież dalej czyhali na niego. Chociaż plan ich się wcale nie powiódł. Gotowi byli go realizować już po tym czasie nawet. Wiemy, że diabeł czyha i próbuje nakłonić. Niektórzy pamiętają jeszcze, jak diabeł próbował nas wciągnąć w pułapkę. Cały zbór, kiedy powstawały, były mnóstwo grup domowych było w Trójmieście. I diabeł zorganizował pułapkę. Wyglądała bardzo miło. Pojawili się ludzie, którzy chcieli zorganizować to, żeby te wszystkie grupy domowe raz na miesiąc spotkały się razem i chwaliły Boga. Piękne, prawda? Wszyscy wierzący, zgromadzający się po różnych domach, żeby raz w miesiącu spotkali się i chwalili Boga. Pięknie to wygląda. No, chwała Bogu, że zjawił się ktoś, kto taki dobry pomysł ma, żeby ludzie wierzący mogli być razem. I kiedy sprawa zaczęła się posuwać w tym kierunku, oczywiście też tam się zjawili ludzie ze Stanów Zjednoczonych, Bóg dał być mi na naradzie u diabła. Słyszałem diabła, słyszałem demony. Byłem uczestnikiem narady, tak jak ten prorok był uczestnikiem narady. Normalnie słyszałem, jak diabeł rozmawiał z demonami, jak one mu składały relacje i w jaki sposób szukały miejsc, które można by było zaatakować i zniszczyć. Najczęściej to jest obawa, lęk. A potem byliśmy całym zgromadzeniem, na zgromadzeniu i cały zbór jednomyślnie dostał przekonanie w jednym momencie, że mamy się z tego odłączyć. I zrobiliśmy to. A potem okazało się, że ci ludzie zostali wciągnięci w zwiedzenie i z tego zboru powstał zbór, w którym następowały przewracania się, różne dziwne, ciemne rzeczy. Bóg nas uchronił. Wyglądało to ładnie, wyglądało to bardzo przyjemnie i dająco gwarancję, poznajemy coraz więcej ludzi wierzących, zaczęliśmy faktycznie poznawać. A potem Bóg powiedział nie. I chociaż ładnie to wyglądało, zrobiliśmy to, co powiedział Bóg i wygraliśmy. I dzięki Bogu takich świadectw jest więcej, bo kogo Duch Boży prowadzi, ten też ma i wejrzenie w rzeczy, których nie można zobaczyć. I każdy z nas, gdy tylko Ducha Świętego słuchamy, ma świadectwa, że Duch Święty mówi wcześniej o tym, co diabeł próbuje przygotować, żebyś ty, Boże dziecko, w to nie wchodziło. A gdy nie posłuchasz się i wejdziesz w to, wtedy zobaczysz, przed czym Duch Święty cię ostrzegał. Ale jeszcze jest nadzieja wyjścia. Chyba że człowiek odrzuci głos Ducha Świętego całkiem i postanowi: nie będę cię słuchał, bo ty chyba jesteś diabłem. Bo często też tak bywa później, że diabeł zaczyna nazywać Ducha Świętego diabłem. A więc musimy się nauczyć, że bez Bożego Ducha nie jesteśmy w stanie w tym boju rozeznać prawidłowo, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem. Ale dzięki Duchowi Świętemu możemy to rozeznać. Olbrzymia bitwa się toczy. Rozumiecie, że kiedy wróg przychodzi do człowieka wierzącego, bardzo często, jeżeli to jest małżeństwo, to bardzo często mówi w ten sposób: co byś ty zmienił w swoim współmałżonku? I zaczyna mówić: zobacz, tu jest zły ten współmałżonek, tu jest zła, tam jest zły, tam jest zła. A przecież powinni to zmienić. Ale kiedy Duch Boży do ciebie przychodzi, to pokazuje ci, gdzie ty jesteś złym, złą. I mówi: to trzeba zmienić. Duch Boży przygotowuje nas na spotkanie z Ojcem, z Panem Jezusem jako oblubienicą, a diabeł przychodzi nas zniszczyć, skazić. Jest oskarżycielem, a nie przyjacielem. Ale ludziom łatwiej pasuje głos diabła niż głos Ducha Bożego, bo głos diabła chwali ich, a gani innych. A głos Ducha Świętego gani ich, a chwali Pana Jezusa Chrystusa za wszystko. Nie wpadaj w tą pułapkę, bo jeśli wpadniesz w tą pułapkę, to cię będzie diabeł dręczyć, dręczyć i dręczyć. A dręcząc ciebie, będzie dręczyć innych. Kiedy Duch Boży działa i pracuje, wtedy dostajesz siły, żeby zwyciężyć zło dobrem. To jest krzyż. Nie poznasz krzyża bez Ducha Świętego. Wydaje się człowiekowi: ja znam krzyż, ja wiem, co to krzyż. Krzyż to jest takie złamanie, które tylko Chrystus mógł przejść, a za Chrystusem dzięki Duchowi Świętemu możemy my wejść. Krzyż to łamie ciebie i z ciebie złego człowieka, który jesteś w stanie szybko oddawać złem za zło, czyni człowieka, który zatrzymuje się przed złem i nie wchodzi na teren zła, będąc gotowym na zwycięstwo zła dobrem. Krzyż to zniszczenie, krzyż to oddzielenie. Krzyża się nie pozna bez Ducha Świętego. Można czytać o krzyżu i mieć informacje na temat krzyża. Tylko Duch Święty wprowadza w kosztowność poznania krzyża. Wtedy doznajesz, jakie to łamanie ciebie jest, kiedy Duch Święty do ciebie mówi. Dlaczego jest napisane w Biblii, że duch jest przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi? Kto to poznał, ten wie, że twoje ciało doznaje, że to nie pasuje, co mówi Duch Święty. Dlatego tak wielu ludzi ucieka od głosu Ducha Świętego. ponieważ uznaje, że to musi być diabeł, bo to przecież nie pasuje z moim myśleniem. To przecież nie o mnie by chodziło, przecież ja jestem dobrym, Boże. Ja poszczę, ja robię to, ja robię tamto. Panie Boże, to przecież chyba to diabeł mówi, że jest ze mną coś nie tak. Pamiętaj, jest to sprawa do wygrania. Tylko trzeba zmienić tego, kogo słuchamy. Jak zaczniesz słuchać Ducha Świętego, on złamie ciebie. Nie twojego współmałżonka. Złamie ciebie. Niełatwe to zadanie. Wtedy poznasz, co to znaczy, co chciałeś wobec drugiego. I wtedy zrozumiesz, ile potrzebujesz dać drugiemu miłości, żeby pomóc drugiemu w tym złamaniu. Bez Ducha Świętego nawet nie wiesz, o czym mówię w tej chwili, czytając Biblię. Księga Nehemiasza. Czytamy w 2 rozdziale od 11 wiersza. Przybywszy do Jeruzalemu, spędziłem tam 3 dni, a potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu, a miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. I przyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnisk i badałem dokładnie mury Jeruzalemu, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogień. Potem pojechałem do bramy źródlanej i do stawu królewskiego. A ponieważ nie było tam miejsca, by zwierzę, na którym jechałem, mogło tamtędy przyjechać, poszedłem piechotą pod osłoną nocy, korytem potoku, obejrzałem dokładnie mur, potem zawróciłem i wszedłem przez bramę nad doliną i tak powróciłem. Lecz przełożeni nie wiedzieli, dokąd się udałem i co chcę uczynić. Dotychczas bowiem nie powiedziałem o tym Żydom, ani kapłanom, ani przedniejszym, ani przełożonym, ani reszcie, która miała wykonywać pracę. Natomiast obecnie rzekłem do nich, wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest spustoszone, jego bramy spalone ogniem. Noże, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. I opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli, zabierzmy się do budowy. I przyłożyli ręce do dobrego dzieła. A gdy Sanballat, Choronita i Tobiasz, sługa Amonicki oraz Arab Geszem dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżyli nas mówiąc, cóż wy to tu wyczyniacie, czy buntujecie się przeciwko królowi? Wtedy ja im odpowiedziałem tak, Bóg nie wios poszczęści nam, my zaś jego słudzy zabierzmy się do budowy, ale wy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jeruzalemie. Widzicie, ten Boży sługa miał zamysł Boży w sercu swoim. Lud Boży był w rozbiciu, w rozdarciu. Oni zgrzeszyli i zostali ukarani, ale Bóg miał zamiar przywrócić ich z powrotem i posyła swojego sługę ze swoim zamysłem, aby odbudować to, co zostało zburzone. On chodzi tam i widzi to, ale w jego sercu jest obraz odbudowy i on ma ochotne serce, aby rozpocząć tą pracę. Są przeciwnicy, oczywiście zawsze będą przeciwnicy takiego czegoś, którzy będą różne rzeczy wymyślać na temat tego człowieka. Ale ten człowiek nie zajmuje się przeciwnikami, ale ma zamysł Boży w sercu swoim, jest gotowy do działania. Wiecie, co to znaczy? Powiem może to tak, łatwiej jest odbudować fizyczny upadek, fizyczną ruinę. Łatwiej jest odbudować i usunąć te rzeczy spalone, zniszczone, wbudować to z powrotem, coś, co jest zdrowe, nowe, nowe kamienie, nowe cegły, nową zaprawę i to powstanie coś, co daje miejsce, pewnego schronienia, pewnego miejsca, gdzie można przychodzić, chwalić Boga. O wiele trudniej jest odbudowa duchowa, kiedy ludzie mają swoje charaktery, swoje postanowienia. My jesteśmy tymi kamieniami żywymi, które są używane do tej budowy, ale każdy z nas ma swój charakter, swój sposób myślenia. I jeżeli Bóg nie włoży w nas jednego zamysłu, swego zamysłu, to z nas nie zrobi się budowy dla Boga. Nie będziemy świątynią Bożą. A więc Bóg daje jeden zamysł. Jaki zamysł? Zamysł Chrystusa. Każdego z nas. I wtedy z tym zamysłem Chrystusa my widzimy potrzeby, które są potrzebne w Kościele, aby ten zamysł został zrealizowany. I my przykładając rękę do tej pracy doznajemy, że to jest to, co Bóg chce ode mnie i od Ciebie. I wtedy jesteśmy razem w tej sprawie, wtedy mamy to samo pragnienie i ten sam udział. Bóg realizuje swój plan. Bóg posłał swojego Syna, żeby z tym zamysłem, przecież Jezus widział upadłość naszą, a przyszedł z zamysłem, aby z nas powstał zbór, Kościół, świątynia Boga żywego. Wiedział, jakim jesteśmy i wiedział, że jedynie On może nas złączyć w jedno ciało i zrobił to. Jeżeli Duch Święty mówi do nas, to On zawsze będzie mówił ten zamysł. I zawsze będzie kierował w tym kierunku. I zawsze będziemy brali krzyż, aby móc wziąć udział w tym, co miłe jest Bogu. Ale jeśli zamysł ten będzie ginął z nas, wtedy będziemy używać czegoś innego. Będziemy niszczyć to, co chce Bóg zbudować. Wszelkie kłótnie, swary, spory zawsze prowadzą do kogo? Do złego. A kto to zły? Diabeł. Kiedy znamy Boży zamysł i wiemy, dlaczego Chrystus przyszedł, zdajemy sobie sprawę, co od nas jest wymagane, aby każdy z całego serca, w jednym duchu, przyłożył rękę do tej samej sprawy, do sprawy Boga. Nie my już, lecz Chrystus. Widzicie, ilu ludzi jest prowadzonych przez Ducha Świętego? A ilu ludzi zna Biblię? Znanie Biblii nikogo nie zbawi. Duch Święty zbawia. Wprowadza w Słowo Boże, a Słowo Boże pokazuje nam cały ten plan Boży, który jest wymalowany tutaj w Biblii. Możemy rozsądzać i zauważać, co też Bóg chce. W 4 rozdziale tejże Księgi Nehemiasza, od 7 wiersza czytamy: a gdy Sanballat, Tobiasz, Arabowie, Amonici i mieszkańcy Aszdodu usłyszeli, że naprawa murów Jeruzalemu postąpiła naprzód, gdyż wyłomy zaczęły się wypełniać, zapłonęli wielkim gniewem. Widzicie, ich nie interesowało dobro Bożego ludu. Ich interesowało to, że ten Boży lud przeżywa dobro, to trzeba ich zaatakować i zniszczyć, żeby oni tego dobra nie mieli, bo przecież zależy bardziej wrogowi na tym, żeby niszczyć, mordować, zażynać, niż na tym, żeby budować, ratować, zbawiać. Taki jest diabeł. Zamysły jego są nam znane. A zamysły Jezusa? Tym bardziej muszą być nam znane. On przyszedł ratować, zbawiać, wyrywać, uwalniać, napełniać zbawczymi myślami i działaniami. Pasterz zna swoje owce i troszczy się o nie. I wszyscy oni z połem się sprzysięgli, aby ruszyć do walki z Jeruzalem i spowodować w nim zamęt. Chaos. Omawialiśmy niedawno, jak fałszywi nauczyciele szli zaraz za prawdziwym nauczycielem, apostołem Pawłem, czy Piotrem, czy innymi. I oni wypaczali to, co było nauczane. Co Paweł nauczał, oni wykręcali i mówili: nie tak, wy się tak nie uratujecie, wy potrzebujecie to zrobić i tamto, wtedy wy się uratujecie. A więc Paweł szedł i ratował. On przyszedł i wprowadzał ich w kosztowność Chrystusa, a oni szli i co robili? Na czym im zależało bardziej? Czy oni szli z zamysłem Bożym do tych Bożych ludzi, którzy się nawrócili i poznali prawdę, radowali się prawdą? Czy oni szli z Bożym zamysłem, żeby ich wprowadzić, podbić z powrotem pod zakon, którego sami nie byli w stanie wykonać? Bóg ich nie posłał. Diabeł ich posłał. Ale im się wydawało, że to jest Bóg. Pamiętacie, jak zaatakowali apostoła Pawła tam w Jeruzalemie? I byli przekonani, że to jest Bóg. I Paweł im nawet powiedział: widzę tą waszą gorliwość, ja też ją miałem kiedyś. Modliliśmy się więc do Boga naszego i wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko nim strażę. I mawiali Judejczycy: zwątlała siła tragarza, gruzu wiele, nie zdołamy sami odbudować mur. Mogę to powiedzieć w ten sposób. Mamy tyle problemów z nami, Każdy ma swoją ambicję, honor. Panie, jak my z tego zrobimy coś dla Ciebie? Przecież to niemożliwe, Panie. Przecież wróg tak ułapił tego brata, tą siostrę. Przecież oni walczą przeciwko dobru. Oni się spierają z tym, co święte, czyste i nieskalane i są uparcie zawzięci w tym, czy z tego można coś zrobić, Boże, dla Ciebie? Czy jest to możliwe? Modlimy się. Jest ten, który umie to zrobić. On umie dotrzeć do człowieka. Jeden duch mówiący do całego ciała Jezusa Chrystusa jest w stanie przekonać o tym, że człowiek potrzebuje uporządkować ten teren. Prowadza w pokutę i w oczyszczanie i porzucanie tego. Jest ten, który przyszedł, aby zbawić nas i to jest nadzieja. A więc oni też widzieli, jak my sobie z tym poradzimy. Tyle gruzu, tyle wszystkiego. Jeszcze nas atakują z każdej strony. Czy my damy radę to zrobić? I zwątlały serca. Przeciwnik zaczął osiągać sukces. Zaczął się cieszyć. Oni są zwątpiali. Oni stali się niepewni. Ale ktoś tam był, w kogo sercu Bóg włożył swój zamysł tak silnie, że on nie zwątpił. On wiedział, że Bóg jest w tej sprawie. Oparł się na Bogu, a nie na ciele. Wrogowie nasi zaś myśleli, nie powinni się dowiedzieć i spostrzec się, aż padniemy między nich, wybijemy ich i zatrzymamy robotę. Gdy tedy mieszkający obok nich Judejczycy przyszli 10 razy nam powiedzieli, że ze wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam, ustawiłem w niższych, otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami. Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu. Nie bójcie się ich. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. Piękne. Nie walczcie z własnymi synami, córkami, żonami, mężami, ale walczcie o nich. To jest lekarstwo. Chwała Bogu. To jest walce z tym wrogiem potrzebne nam. Modlić się, a nie walczyć. I wtedy, jeżeli zastosujemy Boży środek, okazuje się, że kto zaczyna się już wątpić? Wróg zaczyna wątpić, czy sobie da radę. Bo jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Widzicie, jaka to się toczy bitwa? Jedynie Duch Święty może powiedzieć, nie wchodź w to. Nie daj się nastawić. Bądź otwartego serca i umysłu i ufaj Panu. On potrafi. Kiedy wszystkie środki zawodzą, jest ten, który nie zawodzi. O tym było mówione też dzisiaj. Wierz w Niego, nie w siebie. A wszystko dobrze się stanie. I Boży człowiek stanął. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od niego, a my mogliśmy powrócić wszyscy do muru. Każdy do swojej roboty. Chwała Bogu za to. Wiecie, jak to jest potrzebne i cenne? Żebyśmy mieli w tej sprawie jedno serce. Widzicie, że diabeł próbuje rozbijać Kościół, rozbijać zgromadzenie poprzez pomysły różne, zamysły różne. A my musimy być zespojeni jedną myślą. Chrystus jest jeden. I jeden jest Kościół. I jeden duch, który napełnia ten Kościół, który prowadzi ten Kościół do wieczności. I to jest nasze szczęście, że on nadal tu jest. Nadal on pokazuje nam sytuację i daje nam siły nie ulec, nie zrezygnować, nie poddać się, ale dalej walczyć w taki sposób, jak podoba się Bogu. 6 rozdział Nehemiasza. Od 5 wiersza, po raz 5 w ten sam sposób przysłał do mnie Sanbalat swojego sługę z listem otwartym w ręku. A było w nim napisane tak, wśród pogan rozeszła się wieść. A zwłaszcza Geszem to rozpowiada, że ty i Żydzi zamyślacie zbuntować się i dlatego odbudowujesz mur. Ty zaś zamierzasz zostać ich królem, jak głoszą te wieści. A nawet proroków ustanowiłeś, którzy mają głosić o Tobie w Jeruzalemie. Jest w Judei król, otóż wieść o tym niechybnie dotrze do króla. Przeto zejdźmy się razem na naradę. Wtedy ja wysłałem do niego taką odpowiedź. Nic z tego wszystkiego, co Ty mówisz, nie zaszło. Ale sam to wszystko zmyśliłeś. Wszyscy oni bowiem straszyli nas, myśląc o nas, brak im sił do dalszej pracy i nie zostanie ona wykonana. To też jeszcze bardziej się do niej przyłożyłem. Chwała Bogu. Chcesz brać udział w tej pięknej bitwie? Jeden głos. Jeden głos. Skąd z bitwami, które nie są bitwami Ducha Świętego? Są bitwami ciała. Skąd z nimi? Skąd z nimi? Niech krzyż pomoże ci zobaczyć, co naprawdę jest twoim udziałem, dziecko Boże. Nie walcz z bratem, z siostrą, z współmałżonkiem. Nie walcz. Tak Biblia naucza i tak samo Duch Święty będzie mówił cały czas. Walcz o nich, nie z nimi. Czyń im dobro, chociaż na to mogą nie zasługiwać według ciebie. Może być tak naprawdę lub też nie. Bo są wrogowie, prawdziwi wrogowie, ale też i nieprawdziwi wrogowie, wydumani wrogowie, wymyśleni wrogowie. Wygraj tą bitwę. Będziesz mieć wiele radości i szczęścia, łez, ale krzyż będziesz znać tak, jak zna twój Pan. I tak, jak znali go apostołowie, krzyż jest mocą. Nie tematem, ale mocą, siłą, która pozwala zniszczyć w nas to, co chciałoby słuchać diabła, pozwalając nam słuchać to, co mówi Duch Święty. Kiedy przykładamy rękę do Bożego zamysłu, musimy zdawać sobie sprawę, że działanie musi być według jednego Ducha Bożego. Nie ma tam cielesności. Tam, gdzie włącza się w to cielesność, zawsze będą kłopoty. Zawsze będą kłopoty i zawsze będą przeciwności, czy będą takie rzeczy pojawiać się, że człowiek zacznie wątpić, czy to w ogóle ma sens, czy to w ogóle da radę. Widzicie, kiedy normalnie wykonujemy prace budowlane, powiedzmy, no powiedzmy nawet na tej grobicy, czy wcześniej jak wykonywaliśmy, to zwróćcie uwagę, że kiedy ktoś jest fachowcem w jakiejś branży, w jakimś temacie, to ten człowiek stoi z przodu. A inni, zdając sobie sprawę, że nie umieją tego jak ten ktoś, stają mu do pomocy i stają się pomocnikami. Prawidłowo, tak być powinno. Skoro tak się dzieje, widzicie, gdyby dopuścić kogoś, o daj, ja to zrobię, i człowiek czegoś nie umie, no widzimy, co z tego wychodzi na budowie. To jest tylko do zburzenia, to się nie nadaje. To, co zrobi ten, który w pysze chce udowodnić, co potrafi, z reguły kończy się tym, że trzeba to zburzyć. Trzeba zburzyć i na nowo zrobić. Ale kiedy wykonuje to fachowiec, on wie, jakie są zagrożenia i wie, co musi wcześniej przewidzieć, żeby to było gotowe na znoszenie ciężarów, które to ma znieść. Nie, żeby później położymy na to ciężar i to się zawali. A więc normalnie się tak dzieje, że z automatu prawie się tak dokonuje, że z przodu stają ci, którzy wiedzą, co mają robić, a za nimi stoją ci, którzy umieją im pomóc. Nie próbują ich krytykować, ani podważać ich fachowości, ponieważ nie znają się na tym. Słuchają, co oni im mówią i przynoszą im to, co oni potrzebują do tej pracy, tak? I tak jest najlepiej. W duchowych warstwach dokładnie jest tak samo. Wszystko, co zewnętrzne, fizyczne, pokazuje nam faktyczne działanie duchowe. Pamiętajmy o tym. Zamysły wroga są nam dobrze znane tylko dzięki Duchowi Świętemu. Ile razy doświadczyliśmy, że Duch Święty mówił nam o czymś, jak to zrobić w różnych sprawach, nawet fizycznych. I wtedy mogliśmy powiedzieć, Boże, ja Ci dziękuję za Ducha Świętego, który pomógł mi rozwiązać problem fizyczny. Ale ileż bardziej cenne i ważne dla mnie każdego dnia i dla Ciebie jest to, żeby każdy problem był rozwiązany w jednym duchu. Jakim? Bożym, Chrystusowym. Niech Bóg będzie z Tobą, bracie i siostro. Przegraj. Przegraj swoje bitwy, przegraj je wszystkie, przyznaj się, wywieź białą flagę, mów jestem przegrany, przegrana. Nie będę walczyć w innej sprawie, jak tylko w jednej, tam gdzie jest zwycięstwo Chrystusa już zapewnione. Wszystkie moje zwycięstwa to jest tragedia człowieka, nad którym zwyciężam. A wszystkie zwycięstwa Chrystusa to jest zbawienie dla człowieka, nad którym Chrystus zwycięża. Amen.